Tu wieczoreńka naukomanów, inna niż inna, audycja popularno-naukowa tylko w radiu UWM FM 95,9 MHz. Spotykamy się co dwa tygodnie w sobotę i by między godzinami 19 a 20 wieczorem, w środku weekendu, rozmawiać o nauce bardzo poważnie, nie bardzo poważnie i bardzo niepoważnie. Dzisiaj akurat temat z gatunku poważnych, ponieważ chciałem jakby zachęcić do refleksji na temat tego, czy fizyka, no i być może w ogólności nauka, przynajmniej taka nauka w sensie ścisłym, jest uniwersalna, czy jest powszechna, ale nie w sensie powszechna, że wszyscy ludzie ją znają, tylko czy reguły, które nauka znajduje, czy poszukuje, czy pewne regularności, które odkrywamy, czy one są powszechne, czy to jest tylko przypadek związany z, nie wiem, z tym, że żyjemy tu, gdzie żyjemy, czy może akurat jest to jakiś kaprys czasoprzestrzenny. No nad tą kwestią chciałbym się dzisiaj pochylić. Przede wszystkim, czym jest powszechność? Czym jest powszechność, czyli uniwersalność? Na przykładzie, w szkole dużo mówi się o prawie uniwersalnej grawitacji Newtona, prawo uniwersalnej grawitacji, prawo powszechnej grawitacji Newtona, jako przykład. Jest to prawo sformułowane jeszcze w wieku XVII przez Isaaca Newtona i to było pierwsze prawo, które wprowadziło uniwersalność. Dlaczego? W czasach przedniutonowskich, czyli między innymi nasz Mikołaj Kopernik był obciążony tą, trudno powiedzieć wadą, ale tą skazą myślenia, ludzie sądzili, nie jest to żaden żart, że inne są, że inne prawa rządzą zjawiskami zachodzącymi w naszym otoczeniu na Ziemi, a inne zupełnie prawa rządzą procesami zachodzącymi w niebiesiech, na sferze niebieskiej. Mówiono zresztą nawet, że to, co na Ziemi, to jest sfera podksiężycowa, to, co na niebie, to jest sfera nadksiężycowa. W tym niebie uważano, że żyją, że może nie tyle żyją, co zachodzą procesy inne z tego powodu, że charakter tej przestrzeni jest idealny. Tam wszystko musiało być idealne. Na Ziemi można było sobie pozwolić na nieidealność. Natomiast w niebiesiech wszystko musiało być idealne. Dlatego między innymi przez długi czas, łącznie z Kopernikiem, uważano, że planety poruszają się po okręgach, po torach, które są okręgami. Nikomu, ludzie nie potrafili wyjść z tej pułapki myślenia, ponieważ okrąg jest najdoskonalszą figurą platońską, jeżeli chodzi o figury płaskie. Więc sądzono, że skoro niebiesiech, że skoro niebiosa, no to tam mogą być jedynie kształty idealne. Okrąg był właśnie takim kształtem idealnym. Prowadziło to co prawda do wielu takich wygibasów intelektualnych. Trajektorie w modelu Ptolemeusza, doskonalonym jeszcze na początku X wieku, powodowały, że te trajektorie, które rzeczywiste były obserwowane, no trzeba było jakoś tam wcisnąć, w te trajektorie trzeba było wcisnąć koła, stąd epicykle, deferenty i inne takie szpagaty umysłowe, którym poddał się nawet Kopernik, bo w jego teorii heliocentrycznej również planety poruszały się, mimo że środek naszego Układu Słonecznego i środek masy niejako tego całego Układu umiejscowiono w środku Słońca, dzięki czemu udało się te trajektorie planet w cudzysłowie wyprostować nieco, ale jednak dalej nie zgadzały się, była duża rozbieżność między przewidywaniami teorii kopernikańskiej a obserwacjami. I dopiero trzeba było Tychona de Brahe oraz jego asystenta Johanna Keplera, właściwie samego Keplera nawet, który w pewnym momencie powiedział basta, walnął ręką w stół i powiedział, że nie da się już utrzymać tych idealnych figur platońskich, że planety poruszają się po elipsach. Elipsy, czyli zniekształcone okręgi. To był olbrzymi przełom, nie zdajemy sobie dzisiaj z tego sprawy, ale nie jestem, nie przychodzi mi teraz nic do głowy, żeby porównać tą skalę jakby zdumienia ówczesnych ludzi, którzy musieli zmienić swój sposób myślenia z okręgów na elipsy. No i później jeszcze, kontynuując tą opowieść, gdzie tu uniwersalność? Ano uniwersalność wyraża się w tym, że Isaac Newton stwierdził, że nie ma osobnych sfer podksiężycowych, nadksiężycowych, że wszystkie ciała obdarzone masą poruszają się, są poruszane przez siłę grawitacji, która ma uniwersalny charakter, więc to samo równanie rządzi ruchem planet wokół Słońca, ruchem galaktyk wokół centrów tych galaktyk, ruchem gromad galaktyk wokół ich środka masy i tak dalej, jak również ruchem ciał w mniejszej skali. Na tym polegał geniusz Newtona, że zauważył, zniósł ten rozdział między zjawiskami przebiegającymi tu, na Ziemi, a tym, co obserwujemy na niebie, do czego bezpośrednio w owym czasie przynajmniej dostępu nie było. Jakie są dalsze tego konsekwencje? O tym za chwilę.